Kluczowy temat. Zaprasza Łukasz Kaźmierczak.
Kłaniam się Państwu nisko. W ostatnich godzinach 2020 roku podsumowujemy to, co działo się przez ostatnie 12 miesięcy, a ja mam taką tradycję, że tego dnia czynię to w Towarzystwie Poznańskich Dziennikarzy. Dziś gościmy na naszej antenie Jolantę Hajdasz, dyrektor Centrum Monitoringu Wolności Prasy Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, także redaktora naczelnego Wielkopolskiego Kuriera Wnet. Witam serdecznie, Pani Jolu.
Dzień dobry, witam Pana, witam słuchaczy.
A z nami jest także Krzysztof Kaźmierczak, Telekurier, Poznański Oddział Telewizji Polskiej. Kłaniam się nisko, witam serdecznie.
Witam Państwa.
Trochę przekornie nie zapytam, co według Was było najważniejszym wydarzeniem tego roku, bo odpowiedź zdaje się nie jest specjalnie trudna. Raczej co na Was jako dziennikarza, którzy mają taki swój własny filtr, przez który patrzą na świat, co zrobiło największe wrażenie? Jakie scena, zdjęcie, wydarzenie wstrząsnęło Wami najbardziej? Jolanta Hajdasz może na początek.
Jeśli o mnie chodzi, to ja bym zwróciła uwagę, i to jest takie wydarzenie bardzo istotne z mojej perspektywy, na orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji eugenicznej, bo odnoszę się teraz do tego, co dzieje się w Polsce, co dzieje się u nas, bo jakby jest to w mojej ocenie właśnie takie mi najbliższe z powodów oczywistych, a też nie jestem publicystą zajmującym się zawodowo sprawami międzynarodowymi, więc proszę wybaczyć, że tutaj, no chociaż oczywiście teleskop na Stany Zjednoczone i wybory w Stanach jak najbardziej to możemy rozwijać w szerokie strony. Ale dlaczego to orzeczenie? Z jednej strony sam fakt, że po prostu to gremium, tak ważne w naszym systemie prawnym, w jednoznaczny sposób podtrzymało swoje wcześniejsze też orzeczenia, decyzje o tym, iż człowiek jest człowiekiem od poczęcia i że aborcja jest przerwaniem życia człowieka. Po prostu to w tym momencie też uruchomiło to bardzo ogromne w swoich skutkach wydarzenie, jakim był strajk kobiet. Mówię teraz tak hasłowo. Te manifestacje, które przetoczyły się jesienią przez Polskę, wielu osobom po prostu uzmysłowiły, jak bardzo jest ona w swoich poglądach podzielona.
Jakie emocje towarzyszą tak naprawdę temu wszystkiemu.
Emocje i mało temu też, w jaki sposób one są generowane, jak się nimi steruje, bo wszystko, co się wokół tego działo, to miało wyglądać na spontaniczne protesty, a nimi po prostu nie było. I warto byśmy to sobie uzmysławiali.
Krzysztof Kaźmierczak, tutaj ocena jest bardziej w kierunku wydarzeń, emocji Polski, świata?
Znaczy, dla mnie niewątpliwie, nie umniejszając tutaj te wydarzenia związane z orzeczeniem Trybunału i protestami, niewątpliwie były dla mnie jakimś najważniejszym wydarzeniem o charakterze takim społecznym, z wymiarem politycznym, ponieważ niewątpliwie tutaj ten aspekt jest bardzo istotny w całych tych protestach i niewątpliwie to na scenie politycznej to przyćmiło nawet, można powiedzieć, wybory prezydenckie, które można by klasyfikować jako najważniejsze wydarzenie krajowe o randze politycznej. Natomiast dla mnie generalnie najważniejszym wydarzeniem deklasującym wszystko jest pandemia koronawirusa. Ja, przygotowując się do tej audycji, przeglądałem zapowiedź najważniejszych wydarzeń 2020 roku, robioną o tej porze rok temu. I przeglądając te wydarzenia, które miały się odbyć w Polsce i na świecie, to, co miało nastąpić w różnych sferach, zarówno gospodarczych, kulturalnych, sportowych, to właściwie ponad połowę tych najważniejszych wydarzeń nie odbyło się albo zostało tak zmienione, że nikt by się nie spodziewał, że to nastąpi. Pandemia i rok 2020 to jest praktycznie synonim. Za kilkadziesiąt lat będzie się mówić o tym roku jako roku pandemii, tak jak wspomina się przed 100 laty Hiszpankę. I jest to koronawirus wywołał takie skutki w różnych sferach, właściwie no w każdej sferze, że jest to dla mnie no wydarzenie numer jeden, no niestety wydarzenie. No, bardzo, bardzo smutne.
Bardzo tragiczne. Dla mnie taką, kiedy mówiłem, wywołując to hasło zdjęć czy scen, które najbardziej zapadły mi w pamięci, pozwolę sobie podzielić się z Państwem, z Wami, to respiratory w Lombardii, te sceny z tych przepełnionych sal, gdzie ludzie się nie mieszczą, gdzie trzeba decydować, komu przydzielić respirator, a komu tego respiratora po prostu odmówić.
Tak, no to było coś, co wstrząsnęło nami, ale tak już to nie jest jako podsumowanie, ale no może podsumowanie. Ta wiosna, prawda, pokazująca te tragiczne skutki we Włoszech, w Hiszpanii, to nami wstrząsało, a teraz obecnie mamy to samo w wielu rejonach świata, prawda. Dzisiaj rekord zgonów w Stanach Zjednoczonych. No, kolejne kraje biją rekordy. Szpitale są przepełnione. W Polsce nawet obecnie. I właściwie to, że to stało się dla wielu ludzi tak normalne, to jest dla mnie wstrząsające, że po prostu, że przechodzi się na tym do porządku dziennego, a nawet się lekceważy, bo ta pandemia pokazała także te właśnie ciemne strony no, ludzkiej duszy, niewątpliwie.
To ja zapytam... To mogę tak, Jolanta Hajdasz, proszę bardzo.
Uzupełnić, to chciałam oczywiście podpisać się oboma rękami pod tym, co mówi pan redaktor Kaźmierczak, bo pan tylko tak, panie Łukaszu, zadał pytanie, że ja po prostu zrozumiałam, że nie rozmawiamy od razu o pandemii, bo oczywiście nie jest, że mówię...
Ja państwu pozostawiam swobodę.
Tak, może nie zrozumiałam, bo oczywiste jest to, że nie da się podsumować roku 2020 bez wskazania na to najważniejsze wydarzenie w skali globalnej i w skali lokalnej, więc jak najbardziej pandemia i wszystko to się z nią wiąże. Ja jakby po prostu tutaj absolutnie...
To w tym kontekście chciałbym zapytać może właśnie panią o jedną rzecz, bo bardzo dużo pojawiło się fake newsów wokół pandemii. To też są takie rzeczy, które się obserwuje trochę z punktu widzenia naszego warsztatu, ale także tego, jaki przekaz idzie do społeczeństwa, do obywateli. Pewnie kojarzycie te informacje o tym, że może być na przykład zamknięcie Warszawy, odcięcie jej od reszty kraju, zamknięcie granic województwa, że należy robić duże zapasy, bo za chwilę zabraknie żywności. Mnóstwo informacji, już nie mówię o tym, że koronawirus, jakieś takie teorie, że to może być broń biologiczna wyprodukowana przez Amerykanów, albo nie wiem, wybielacz jest lekiem na koronawirusa. Mi się wydaje, że z idei samej tego pandemii, tej tragiczności tego wydarzenia, pandemiczności wynikają niesamowite fake newsy.
To znaczy, to jest zjawisko już tak powszechne, że zostało ono nawet zdefiniowane jako infodemia, czyli po prostu połączenie pandemii i informacji, zalewu po prostu informacji, także informacji właśnie fejkowych. I ich ilość i jakby sposoby rozprzestrzeniania się, czyli dyfuzja informacji w świecie pokazuje, że no też były ośrodki, były instytucje, były firmy, które po prostu były na tę pandemię przygotowane i które dzisiaj na tej pandemii no bardzo dużo zarabiają. Mówię w tej sferze właśnie komunikowania masowego. Tutaj są te ci giganci, prawda, Amazon, Google, Facebook, więc to nie są jakieś takie po prostu przypuszczenia, tylko już twarde liczby, które można znaleźć w internecie, jak bardzo powiększyły one po prostu swój majątek właśnie w okresie tych ostatnich 12-10 miesięcy. Na co warto zwrócić uwagę przy tym? My po prostu do dzisiaj, do końca jeszcze nie znamy ani właśnie sposobów rozprzestrzeniania się tych informacji, bo one się zmieniają, ani też ile ich jest, ani jakie to są. Natomiast bardzo pierwsze raporty się pokazały na ten temat i na przykład w Polsce przygotowała taki raport Reguta Dobrego Imienia, taka organizacja pozarządowa, fundacja zajmująca się ochroną polskiego, obroną polskiego i dobrego imienia Polski w świecie. I właśnie na temat fejków z wiosny w naszym kraju, no to ilość informacji, które z Twittera przeanalizowano bardzo dużo, i to zwykłych kłamstw na temat pandemii jest naprawdę bardzo wiele. Ja zapamiętałam na przykład z Poznania z kwietnia informację, bo to obiegła całą Polskę, że jakaś pani poszła na cmentarz i dostała w kwietniu, kiedy to było wolno chodzić na cmentarz, mandat po prostu 500 zł. Właśnie Policja Poznańska miała jej wystawić za to wyjście na zewnątrz. To obiegło wszystkie możliwe portale i media, także tradycyjne, zanim zostało gdzieś tam w małym sposób dostrzeżone, że zostało natychmiast przez policję dementowane.
Czy to był fake news?
Że takiego zdarzenia w
ogóle
nie
pamiętam było. Informacje o pustych karetkach, które miały rzekomo podjeżdżać pod Szpital Poznański. Też potem okazało się, że to jest nieprawda. Krzysztofie, ty też śledzisz uważnie to, co się dzieje, szczególnie w sieci i też ten właśnie zalew fake newsów, ale także tej aktywności, która coraz bardziej się jednak przenosi w naturalny sposób do sieci i tu się głównie komunikujemy w związku z pandemią.
No, myślę, że właśnie to że zostaliśmy w jakiejś mierze nie zamknięci w domach, ale że aktywność nasza koncentruje się na świecie wewnętrznym, prawda, i korzystamy z internetu znacznie szerzej niż wcześniej. Ja zauważyłem, że wielu ludzi, którzy wcześniej nie używało serwisów społecznościowych, rozpoczęło je używać, stało się bardzo sprzyjające do właśnie kolportowania fałszywych informacji. I tutaj warto zwrócić uwagę właśnie na te źródła, bo generalnie złe informacje, fałszywe informacje, wiadomo, lepiej się klikają i dlatego ja jestem zdumiony. Są media, które wydawałoby się, że są rzetelne, ale niejednokrotnie podają takie informacje fałszywe, opatrując je znakiem zapytania czy jakimś wątpliwością, ale podając je, bo wiedzą, że to będzie przeglądane. Natomiast źródła tego wszystkiego gdzieś tam są bardzo często w różnego rodzaju instytucjach związanych zarówno z rosyjskimi czy chińskimi służbami. Teraz niedawno było badanie, które wskazało, że 93% informacji dotyczących sprzeciwu wobec szczepionek to ma źródła właśnie w związku ze służbami specjalnymi Rosji. Także tutaj ta pandemia pokazała w różnych dziedzinach to, jak ten nasz świat jest podatny na manipulacje. I to, myślę, jest, że tak powiem, jedna z takich prób tego roku, która pokazała słabość systemów, mediów przede wszystkim, bo tutaj myślę, że jesteśmy dziennikarzami.
Więc także, na koniec zapytam was właśnie o kondycję dziennikarstwa, bo czas nas nieubłaganie goni. Wiedziałem, że to jest niemożliwe, żebyśmy omówili więcej niż 2-3 wydarzenia, no ale to jest pewnie ważne pytanie, także w świetle zmian na rynku medialnym w Polsce.
Jak najbardziej. To znaczy, jeśli chodzi o kondycję dziennikarstwa, to chcę powiedzieć moim zdaniem, że ona jest po prostu dobra. Mimo tych wszystkich negatywnych historii związanych na przykład z fake newsami, z bardzo wielką polaryzacją polityczną mediów w Polsce, z taką pogłębiającą się, prawda, że po prostu bardzo szybko mniej więcej wiemy, jaki światopoglądów będzie bronić, dana gazeta, dane medium, dany portal, a jaki nie. Więc ta polaryzacja po prostu jest mediów w świecie, jest faktem i trzeba sobie z tym po prostu z tego zdawać sprawę. Natomiast wydaje mi się, że ważne jest jedno, byśmy nie popadali w jakiś rodzaj paranoi, że ktoś tylko nami steruje, że tutaj wszystko po prostu, chociaż oczywiście tutaj ja nie lekceważę tych informacji. Natomiast ciągle jeszcze ten zdrowy rozsądek i własny rozum nam wystarczy do tego, żeby przeanalizować to, co dzieje się wokół nas i w dłuższej perspektywie po prostu znaleźć informacje, które są dla nas ważne, które są dla nas prawdziwe, które są dobre. Po prostu. Natomiast właśnie mówię o tej paranoi, żeby nie popadać, bo nie wahajmy się stawiać publicznie pytań dotyczących i szczepionek, i wszystkich okoliczności, które towarzyszą ich pojawianiu się na naszym rynku. To nie jest nic złego.
Tak, to jest nasze zadanie wręcz.
To jest nasze zadanie, więc jakby w momencie, kiedy ta dyskusja miałaby zniknąć, to nie ma sensu dziennikarstwo. Myślę, że rok 2021 będzie takim wielkim egzaminem dla dziennikarzy, ponieważ teraz potrzebujemy, jak rzadko kiedy, rzetelnych, ważnych, wiarygodnych informacji i po prostu prostu jesteśmy od tego, żeby po prostu je dostarczać.
To jeszcze 30 sekund dla Krzysztofa Kaźmierczaka na koniec naszej audycji.
No ja w tym względzie, jeśli chodzi o kondycję dziennikarstwa, nie jestem optymistą, wręcz odwrotnie. Uważam, że ten rok kończy się dla mediów, jeśli chodzi o wiarygodność, gorzej niż ubiegły rok. To, że jest taka polaryzacja polityczna w świecie mediów, jest dla mnie bardzo, bardzo smutne. Dla mnie zawsze dziennikarstwo miało być czymś, co dąży do obiektywizmu.
Pod tym względem.
Także życzyłbym sobie, żeby następny rok był lepszy także dla kondycji
dziennika. Stawiam kropkę. Jolanta Hajdasz, Krzysztof Kaźmierczak, poznański dziennikarze, komentowali dla Państwa mijający rok. Wszystkiego dobrego życzę Wam, Państwu, do usłyszenia i rzeczywiście w dobrej kondycji zdrowotnej i dziennikarskiej. Kłaniam się nisko, do usłyszenia.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Kluczowy temat.